W Mateusza 13, rozdziale 45-46, słuchajcie, czytamy taki fragment. Podobne jest królestwo niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. A zaraz obok w 44 wersecie jest napisany bardzo podobny fragment. Podobne jest królestwo niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. I co my tutaj widzimy? Widzimy tutaj przypowieści o ludziach, którzy znaleźli coś, co w ich ocenie warte było tego, aby sprzedać wszystko, co mieli, aby to nabyć. Ludzie ci oddali wszystko, co posiadali, aby zdobyć tę drogocenną perłę, czy też ten skarb ukryty w roli. Mało tego, czytamy, że ten człowiek od skarbu w tej roli, to on z radością sprzedaje wszystko, co on ma, aby nabyć ten skarb. Perła i skarb, to wiemy tutaj z tej przypowieści, że reprezentuje Królestwo Boże i tę perłę i skarb oni znaleźli. Poszukiwacz pereł szukał tej perły, takiej właśnie drogocennej, ale odkrywca skarbu w roli, może ją szukał, może nie, w każdym razie ją znalazł, być może przypadkiem, może przypadkowo natknął się, ale ocenił wartość tego skarbu na tyle wysoko, że był skłonny wszystkiego się pozbyć. Wygląda na to, że ci ludzie z tej przypowieści Pana Jezusa oddawali za to królestwo wszystko z radością. Widocznie uznali, że to był świetny interes. I przypuszczam, że nie było im żal pozbawić się wszystkiego, co mieli, ponieważ musieli skierować, tak przypuszczam, swój wzrok na wartość królestwa, które zyskują. Widocznie dla nich było oczywiste, że żeby zyskać, to trzeba najpierw stracić wielokrotnie. I o tym właśnie chcę mówić, o takich stratach, które przynoszą zyski. Jak się do tego przygotowywałam, to zaraz mi się skojarzył taki fragment dobrze nam znany z Pieśni nad Pieśniami 8:7, że wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie jej nie zaleją, bo jeżeli by ktoś chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Więc widzę tu znowu kogoś, kto za to gotów jest oddać wszystko za coś, co uznał, że jest tego warte, czyli za miłość. Tak, no tutaj mówimy też o miłości małżeńskiej, takiej romantycznej i tak dalej, można to w tej Pieśni nad Pieśniami zobaczyć, ale miłość jest atmosferą królestwa. Zgodzicie się ze mną? I za tą miłość to wygląda na to, że jeżeli ktoś by chciał oddać całe swoje mienie, to nie zasługuje na pogardę. Tak, że są tacy, którzy są w stanie to zrobić. I teraz, wiecie, ja się zastanawiałam, mówię, no, czyli te przypowieści jakby zachęcają do tego, żeby odkleić swoje serce od tego, co mamy, tak, aby być gotowym, aby móc rzeczywiście wszystko oddać dla odzyskania Bożego Królestwa. Ale pytanie, jak to wyglądało z Bożej strony? Bo ja wierzę, że Bóg nie oczekuje od nas czegoś, czego jakby sam najpierw nie zrobił, nie pokazał, bo Jezus Chrystus jest takim wzorem naszej wiary i pokazał, jak to, że nie wymaga od nas czegoś, czego sam nie był skłonny zrobić. I teraz jak to wygląda od strony Bożej, tak? Spójrzmy na Boga Ojca i spójrzmy na Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, że Bóg Ojciec tak bardzo ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Jana 3,16, bardzo znany fragment. Czyli Bóg Ojciec tak bardzo chciał nas ratować, że był skłonny oddać to, co najcenniejsze i oddał nam swojego Syna, aby uzyskać coś, co widocznie w jego mniemaniu było jeszcze cenniejsze, czyli te rzesze ludzi, które miało być zbawione. Oddał najcenniejsze, co miał, aby zyskać coś, co było cenne w jego oczach. Czyli ja rozumiem, że ty i ja mamy tak ogromną wartość w oczach Boga Ojca. Zgodzicie się ze mną? Amen. Z kolei syn przebywał w chwale ojca, tak? Wiecie, ja wielokrotnie się spotykałam z takimi opowieściami, że na przykład ludzie żyli w jakichś luksusach, dostatkach, mieli pozycję jakąś, którą tracili później. I to było ciężkie, tak? Były całe rody, nie wiem, królewskie w Europie, które zostały zmiecione. Choćby ostatni car Rosji, tak? Po prostu został pozbawiony wszystkiego, włącznie z życiem, tak? Jak komuniści się dorwali do władzy, to po prostu była po prostu no, eksterminacja rodziny królewskiej, tak? Żyli w dostatku, mając władzę, mając pozycję i tak dalej. I takich historii, słuchajcie, można się nasłuchać bardzo wiele. Trudno jest z takiej pozycji, takiego komfortu, dobrobytu, takiego dobrego imienia, wiecie, szacunku i tak dalej, że tak powiem, tego się dać pozbawić, tak? To jest trudne. I teraz Syn Boży, który przebywał w chwale Ojca, miał pozycję Syna Bożego, on przychodzi na ziemię, tak? I to jest zdumiewające, w jaki sposób sam Bóg przychodzi i w jaki sposób On się objawia. Tak, że dla tych ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, było to niezmiernie trudne odnaleźć w Jezusie Chrystusie Syna Bożego, tego przepowiadanego wielokrotnie Mesjasza. Tak? Począwszy od tego, że urodził się w Betlejem, tak, że w jakiejś stajence, że nie miał jakichś bogatych rodziców, których obdarował Bóg Ojciec ich. To byli normalnie zwykli ludzie, tak? Wierzę, że to był najlepszy wybór, jaki Bóg mógł zrobić, dając Marii Józefowi Jezusa do urodzenia i wychowania. Ale Jezus coś stracił, kiedy przyszedł na ziemię. Stracił chwałę nieba, tak? Żył w oddaleniu od Boga Ojca, tak? Mało tego, tak bardzo się uniża, że pozwala ze sobą zrobić takie rzeczy, których by nikt nie chciał, aby z nami zrobiono, czyli pozwala, aby go ludzie zmasakrowali, zhańbili, odrzucili, wydrwili i w końcu zabili. Tak? Wszystko to w jakim celu? W jakim celu ojciec stracił na wiele lat swojego syna, którego miał w niebie, aby nas ratować i aby w Królestwie Bożym mogli pojawić się następni synowie. Tak, aby rodzina się poszerzyła. I to, co mówiłam, to najwyraźniej ta wartość nasza w Bożych oczach była tak wielka, że był gotowy zapłacić tak ogromną cenę. Czyli coś stracił Bóg Ojciec, coś stracił Syn, żeby zyskać nas. I widocznie bardzo to jest cenne dla Niego. Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, stracił dosłownie wszystko. Filipian 2,6 czytamy. Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Na krzyżu to był pozbawiony już kompletnie wszystkiego Pan Jezus. Dobrego imienia, nawet jak była tabliczka napisana Król Żydowski, to było to prześmiewczo napisane. Tak, na krzyżu to wisieli przestępcy, czyli nikt, kto się dobrym imieniem cieszył, nie wisiał, czyli to imię Jezus zupełnie się nie kojarzyło z czymś pozytywnym, tak? Był pozbawiony szacunku dla tego, kim był, wdzięczności za to, co zrobił dla innych ludzi, tak? Obecności swoich uczniów, pozbawiony ubrania, odzieży, zhańbiony, udręczony, a w pewnym momencie nawet pozbawiony obecności Ojca. Tak, która była chyba najgorsze, co mogło go wtedy spotkać, bo nawet wtedy bo ojcze, czemuś mnie opuścił, tak? Stracił wszystko, aby w mocy zmartwychwstania podnieść się z martwych i zyskać imię ponad wszelkie imię. I w którym to imieniu mamy zbawienie i otrzymały w tym imieniu zbawienie rzesze ludzi. Czyli wycierpiał wszystko, stracił wszystko, aby zyskać ciebie i mnie. I ja wierzę, słuchajcie, kiedyś to tak bardzo dotknęło mojego serca, że my jesteśmy Bożym marzeniem, że Bóg marzył o nas. Dawno temu, kiedy zakładał ten świat, to po prostu pomarzył o kimś takim jak ty i ja, tak? O takiej marzył o szczęśliwej rodzinie w królestwie, w którym będzie wiele braci i sióstr, i za to marzenie oddał wszystko. Wiecie, byliśmy w Herrnhut jakiś czas temu, w miejscu, gdzie niejaki hrabia Zizendorf, słuchajcie, otworzył swoje posiadłości, aby mogli znaleźć tam schronienie protestanci. I zdumiewające dla mnie, ja się nie mogłam nadziwić, sposób, w jaki Bóg dotknął jego serca, kiedy on się nawrócił, to nawrócił się pod obrazem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. I tam, z tego co czytałam, nie mogłam do tego wrócić, tak żeby stricte, dokładnie, słowo w słowo to powtórzyć, bo nie znalazłam tego już w tej chwili, jak się przygotowywałam, ale ten napis był mniej więcej, napis pod krzyżem na tym obrazie był mniej więcej taki. Zrobiłem to dla ciebie, a ty co zrobisz dla mnie? Co jesteś w stanie zrobić dla mnie? Więc pytanie moje jest takie, co my jesteśmy w stanie zrobić dla Pana? I co jesteśmy w stanie porzucić, aby zyskać Jego? Paweł pisał w liście do Filipian 3:7-8, że wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego to poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. I tutaj sobie podkreśliłem, dla którego to Paweł poniósł wszelkie szkody. No kto jak kto, ale Paweł miał pozycję, był faryzeuszem, był obywatelem rzymskim, był wykształcony i wszystko to stwierdził, że to wszystko to jest nic w porównaniu z poznaniem Jezusa Chrystusa, tak? W Łukasza 14:33 czytamy, tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I wiecie, ten fragment kiedyś bardzo dotknął mojego serca, wręcz był taki moment w moim życiu, moje serce było udręczone wręcz, takim zamartwianiem się o to, co to będzie w przyszłości. I w końcu powiedziałam, mówię, Boże, ja tego wszystkiego, to wszystko, co Ty mi tu dałeś, ja się tego wszystkiego wyrzekam. I wtedy w swoim sercu usłyszałam właśnie ten fragment, że kto się nie wyrzeknie wszystkiego, nie może być uczniem moim. I ja mówię, Boże, no to faktycznie się pomodliłam zgodnie z Bożą wolą chyba. I potem szukałam, gdzie to jest, znalazłam po tym słowie, mówię, Boże. Ale wiecie co, przyszła taka ulga do mojego serca. Ja do dzisiaj to, co wtedy miałam, do dzisiaj to mam. Tak, ale przyszedł taki pokój do serca, że ja to, co ja dźwigałam, ja osobiście... No bo przecież no to jest moje, to trzeba tym się zająć i to jest jakby mój problem, tak? A w momencie, kiedy ja powiedziałam, Boże, ja się tego wyrzekam, ja to oddaję w Twoje ręce, to jest Twoja własność. Ja ze swej strony zrobię wszystko, co mam zrobić do zrobienia, ale tak właściwie to jest Twoje, tak? I wtedy przyszedł taki naprawdę pokój do serca. I myślę, że właśnie o to Bogu chodzi, żebyśmy nie traktowali tego wszystkiego, co mamy, jak naszą taką własność, która jest moja, zapracowana, albo nie wiem, dostana, albo nie wiem, co tam, wiecie, tyle nad tym pracowałem, że teraz po prostu ja to tak będę dźwigać, że no nie daj Boże, żeby mi to wyrwać z ręki. Ja myślę, że to jest właśnie wielka udręka duszy człowieka, jeżeli w ten sposób myśli. I myślę, że po to między innymi jest to kazanie dzisiaj. W każdym razie ja to podaję jako swoje świadectwo, to co w moim sercu się pojawiło. I takie rzeczywiście ulga wtedy przyszła, tak? W Mateusza 19:16-22, i to sobie otwórzmy może, mamy historię o bogatym młodzieńcu, który przyszedł do Pana Jezusa pytać się, co mu tam jeszcze brakuje, bo wszystko właściwie chyba wyglądało na to, że jest cudownie w jego życiu, tak? Był bogobojnym młodzieńcem. Mateusza 19, rozdział 16:22, otwórzmy. Wiecie, to co powiedział Pan Jezus temu człowiekowi, to ja myślę, że nie jeden by się modlił, żeby nie daj Boże nie usłyszeć od Pana Jezusa. Wiecie, 19:16-22. Wtem ktoś podszedł do Jezusa i zapytał, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne? A on mu odpowiedział, dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. Jeśli natomiast chcesz posiąść życie, przestrzegaj przykazań. Których zapytał? No tych, usłyszał, masz nie zabijać, nie cudzołożyć, nie kraść, nie poświadczać nieprawdy, szanować ojca i matkę oraz masz kochać swego bliźniego jak siebie samego. Młody człowiek oświadczył, to wszystko wypełniłem, czego mi jeszcze brak? Wówczas Jezus powiedział, jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim, aby mieć skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Po tych słowach młody człowiek odszedł zasmucony. Dlaczego? Ponieważ miał wiele posiadłości. No i wygląda na to, że jak się ma wiele posiadłości, wiele się ma, to jest bardzo trudno się tego pozbyć, odkleić swoje serce, żeby z lekkim sercem pójść za Panem, tak? I tutaj chciałam podkreślić, odszedł zasmucony, odszedł zasmucony, bo miał tak dużo, że był to jego problem, tak? Nie był w stanie się tego pozbyć, tak? Chciałam zaznaczyć, że takie zatroskane serce, o którym mówiłam przed chwilą, to jest takie serce ociężałe, bo ja czytam w Słowie, że na skutek obżarstwa, opilstwa i troski o byt serce jest ciężkie. A Bóg chciałby, abyśmy mieli serce takie naprawdę wesołe, radosne, oddane całkowicie Jemu. Ostatnimi czasy niejednej osobie opowiadałam o takim serialu The Chosen, który tam zbiera, wiecie, pochwały, ale też nie tylko pochwały, ale mnóstwo ludzi go obejrzało, chyba z 250 milionów ludzi na dzisiaj. I tam są takie wiele takich uderzających scen i chciałam opowiedzieć o jednej, którą to potem, mam nadzieję, obejrzymy sobie. I tam jest, słuchajcie, człowiek znany z Ewangelii Jana, 3 rozdział, to jest ta słynna rozmowa Jezusa z Nikodemem. To był człowiek z faryzeuszów, czytamy w 1 wersecie, dostojnik żydowski. I teraz tak, Nikodem jest fantastycznie pokazany w tym serialu. Ja wiele rzeczy jest, myślę, domyślnie pokazane, bo to jest dosyć długi fragment w Słowie o tej rozmowie Nikodema, ale wiele rzeczy można było się domyślić. W każdym razie Nikodem był człowiekiem głodnym Boga. Gdyby nie był głodny Boga, nie przyszedłby do Jezusa. Tak? Miał zrozumienie Słowa Bożego. Był z faryzeuszów i był członkiem Rady Żydowskiej. Czyli on miał pozycję, niesłychany autorytet, wielkie poważanie. Miał, przypuszczamy, że miał świetną rodzinę, dzieci, wnuki, cudowną żonę, nie wiem, która go wspierała, tak przynajmniej tam jest pokazane. I bardzo wysoką taką pozycję społeczną i prawdopodobnie był bogatym człowiekiem również, tak? I teraz człowiek ten, widząc rzeczy, które Jezus robi, mając bazę tego Słowa Bożego, którego on miał i takie otwarte serce na Boga, on rozpoznaje w Jezusie Mesjasza. On rozpoznaje, że nikt nie mógłby przyjść takich rzeczy czynić jak Jezus, gdyby go Bóg nie posłał, tak? I w tym serialu jest pokazany taki moment, którego nie ma w Ewangelii, ale można się domyślić, że mogła takie pytanie zadać, że Jezus do niego mówi, pójdź za mną. Zaprasza go do tego pójścia za nim, tak jak zaprosił Szymona Piotra, tak jak zaprosił, nie wiem, synów Zebedeuszowych, tak jak zaprosił Mateusza celnika i wiele innych, Judasza Iskarioty, Joty również. I tu jest, pada zaproszenie do Nikodema, który już ma swoje lata, jest starszym człowiekiem. I wiecie, dla mnie najbardziej przejmujące z tego wszystkiego było to, że on nie był w stanie tego zrobić. Że on nie był w stanie tego zrobić. Jest pokazane, jak Jezus się z nim umawia, gdzieś tam mówi, że tam o świcie, tu i tu się spotykamy, masz 2-3 dni, przemyśl to, będę czekał na ciebie, mam nadzieję, że pójdziesz jednak, tak? I słuchajcie, i widać tego człowieka, jak ci uczniowie już, słuchajcie, się zbierają, on tam nawet jakąś sakiewkę, słuchajcie, dał z jakimiś pieniędzmi, no dołożył się tak, no przy jukach tak został, dołożył się finansowo. I widać go, jak on gdzieś tam za rogiem, za ścianą, słuchajcie, szlocha i płacze. Mówi, wierzę, że naprawdę mnóstwo stracił, bo Jezus mówi, zobaczysz większe rzeczy. Mówi, masz bardzo dużo do stracenia. Masz do stracenia pozycję, bogactwo, jesteś starszym człowiekiem, ale jeżeli pójdziesz, to zobaczysz niesamowite rzeczy. To królestwo, za którym tęskniłeś, chciałeś zobaczyć całe życie, to zobaczysz te rzeczy. I wiecie, i to wszystko, ta wygoda życia, ten komfort, to bogactwo i ta pozycja, słuchajcie, nie pozwoliła mu pójść za Bogiem. I wiecie, ja czytam tutaj w Jana 12, 42-43, że wielu członków rady, przypuszczam, że między innymi właśnie Nikodem uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie uznawali swej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż chwałę Bożą. Wielu uwierzyło w Jezusa. Tych ludzi, którzy znali Pisma, którzy mieli wpływ na, nauczali lud, którzy rozpoznali Go, bali się przyznać, bo musieliby zapłacić zbyt dużą w ich mniemaniu cenę. Ostatnio oglądałam też takie kazanie na temat Titanica. Jeżeli ktoś będzie chciał, mogę podesłać link. Słuchajcie, świetne, naprawdę fantastyczne było to kazanie, w takich szczegółach opowiadane, jak doszło do tej tragedii. Ale Titanic to był taki statek, który był uważany za niezatapialny. Zanim on popłynął w ten pierwszy i ostatni dla niego rejs, to po prostu było rozgłaszane, że to jest niemożliwą rzeczą, aby ten statek zatonął, a wręcz chyba kapitan się tak wyraził, albo ktoś z tych ważnych ludzi na tym statku, że nawet Bóg nie jest w stanie go zatopić. Że nawet Bóg nie jest w stanie go zatopić. Już po prostu był, ten statek był szczytem takich możliwości ludzkich, niesamowity komfort przebywania na tym statku. Tam z 30 chyba milionerów, którzy w tamtym czasie żyli na tym świecie, to kilkunastu chyba popłynęło, taka znaczna część tych milionerów znalazła się na tym statku. To był prestiż się tam znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Ale co ja chciałam powiedzieć? Ci ludzie, kiedy doszło do zderzenia z górą lądową, nie byli w stanie uwierzyć w to, że rzeczywiście jest niebezpieczeństwo, że oni są w tak wielkim niebezpieczeństwie. Ten statek był wielokrotnie ostrzegany przez radiotelegrafistę innego statku, żeby zwolnił, że są góry lodowe i tak dalej. Oni byli ostrzegani, wszystko to zostało zignorowane. Były, wiecie, ostrzeżenia, że mają zwolnić. Nie, oni nie zwolnią. Wręcz tam jakoś obraźliwie się zaczęli ci radiotelegrafiści wypowiadać do tego drugiego statku i oni po prostu zamknęli swoją radiostację. Nie chcą słuchać, to nie chcą słuchać, trudno. Ignorowali wszystkie ostrzeżenia, tak? Kiedy zaczęto spuszczać pierwsze szalupy, myślicie, że były pełne? No wręcz przeciwnie, nikomu się nie chciało, słuchajcie, do takiej zgrzebnej szalupy ratunkowej, chłodnej, nieprzyjemnej wejść. Oni woleli w tych strojach balowych swoich dalej bawić się na balu. Niektórzy byli grzecznie, żeby nie było paniki, więc chodzili do kaje i bardzo grzecznie prosili, żeby ubrać się w kamizelkę ratunkową, pójść na główny pokład, no to niektórzy poszli z powrotem spać. Do łóżek ciepłych. Ja wiem, że bardzo przyjemnie się leży w łóżeczku, wiecie, ale to była sytuacja grożąca życiem, a oni nie przyjęli ostrzeżenia. Oni nie przyjęli ostrzeżenia. Mało tego, ci ludzie w tych salach balowych, nie chciało im się zakładać brzydkich kamizelek ratunkowych na te stroje balowe, tak? Na te smokingi, na te piękne suknie. Tak? Więc, kiedy były pierwsze, było za mało przede wszystkim tych łodzi ratunkowych, ale pierwsze łodzie były nie do końca napełnione, kiedy były spuszczane na wodę. Po prostu się nie można było doprosić, żeby ktoś zechciał być uratowany. Tak? Potem, kiedy już ten statek zaczął rzeczywiście tonąć tak, że już wszyscy to widzieli, no to wtedy zrobiła się panika i już wtedy każdy chciał być na łodzi, ale okazało się, że to już dla wielu było za późno, że to było za późno. Ale co ja chciałam powiedzieć, tym ludziom ciężko było się odkleić od tego komfortu przebywania na tym statku, bo tam było, słuchajcie, oświetlone, było cieplutko, pięknie muzyka do końca grała, ten zespół, który tam, wiecie, orkiestra, postanowili do końca grać i po prostu nie byli w stanie się, co niektórzy, odkleić. Ci, którzy mogli być uratowani, nie byli w stanie tego wypuścić ze swoich rąk. I to jest straszne, słuchajcie, bo znacznie więcej ludzi mogłoby być uratowanych, tak? No, pocieszające było to, że pierwszeństwo miało kobiety i dzieci, więc wielu mężczyzn tam zostało, między innymi kaznodziei, przynajmniej jeden kaznodzieja protestancki, był ksiądz, był rabin i ten kaznodzieja się okazuje, że do końca po prostu głosił Ewangelię, jeszcze tonąc tam do kogoś wołał: on potem świadectwo swoje składał, że on jako ateista, jakby został zapytany, czy jest zbawiony, to on mówi, że w ogóle nie wierzy i w ogóle o co chodzi, a ten jeszcze się tam wynurza i tam, że ma Jezusa przyjąć jako Pana i Zbawiciela. I po tym wypowiedzi już zatonął, nie? Także myślę sobie, Boże, jakie niesamowite, nie? Że jeszcze po prostu dałeś takich ludzi, takich drogocenne perły, które zostały z tymi ludźmi, którzy tam umierali. Ale co ja chciałam powiedzieć? Chciałabym jeszcze raz podkreślić to, co najbardziej dzisiaj chciałam powiedzieć. Z powodu komfortu, z powodu tego bogactwa, które tam mieli na tym statku, z powodu tego, że było tak im wygodnie, oni nie uwierzyli tym ostrzeżeniom, które Bóg kierował do nich. Nie uwierzyli. Mało tego, kilkanaście lat wcześniej była napisana książka, która dosłownie proroczo pisała. Nawet tam jakaś zniszczenie Tytana, czy coś, że nawet ta nazwa Tytana i Titanika była bardzo, bardzo podobna. W takich szczegółach była opisana właśnie taka katastrofa. Nie wydano tej książki, no bo przecież nie będą zastraszać nikogo, nie? Wydano ją po katastrofie Titanika, co też było zjawiskiem dla mnie, zdziwieniem. Więc chciałabym znowu zakończyć tymi fragmentami, co na początku, że Królestwo Boże podobne jest do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. I podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł i sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Więc Boże, Panie, ja Ci chcę teraz modlić się o to, abyśmy mieli takie serca i taką postawę w naszym życiu, abyśmy byli w stanie zostawić wszystko i móc pójść za Tobą. Wierzymy, że Ty, Duchu Święty, jesteś tym, który nas w tym może prowadzić. Boże, ja proszę Cię, abyśmy nie ignorowali takich ostrzeżeń z Twojej strony, żebyśmy, kiedy, nie wiem, my ufamy i wierzymy, że wojna nie dotknie nas, ale gdyby trzeba było wziąć, nie wiem, torbę, zostawić wszystko i pójść, żebyśmy z powodu takiego umiłowania, komfortu i przyjemności nie przegapili takich ostrzeżeń z Twojej strony, Boże. Panie, ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.